Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Mateusz Mazurek pisze: Szczęść Boże, panie redaktorze. Pierwsze, nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, ale ostatnio wspominał pan pobieżnie, że w starożytnym Rzymie urzędnicy nie otrzymywali wynagrodzenia za swoją pracę, tylko musiało ich być stać na swoją posługę. Dopiero cesarz Klaudiusz miał wprowadzić państwowe wynagrodzenie dla pracowników administracji. Czy mógłby pan rozwinąć ten wątek i ewentualnie poprawić mnie, jeżeli coś nieprawidłowo zrozumiałem? No mógłbym rozwinąć. No, wie pan, w okresie republikańskim, a i później też, konsulowie, to byli najważniejsi urzędnicy, konsulowie, liczono czas za konsulatu tego, tamtego i tak dalej, nie dostawali żadnego wynagrodzenia, bo nie było od kogo. A to był wielki zaszczyt piastować konsulat. No i w związku z tym na ogół konsulami zostawali ludzie majętni. Dlatego, że taki konsul to musiał igrzyska zorganizować tam i tak dalej, i tak dalej. A żeby mu to zrekompensować, to jak przestawał być konsulem, to obejmował zarząd jakiejś prowincji. No i tam odbijał to sobie na podatkach, dusząc tamtejszych prowincjuszy podatkami. To rodziło to rozmaite napięcia w Imperium Rzymskim. No i rzeczywiście cesarz Klaudiusz, bo ci urzędnicy, to były takie funkcje, no oni tam sobie może dokradali, to tego nie wiem, ale pewnie tak. Natomiast to były funkcje niepłatne i rzeczywiście cesarz Klaudiusz w ograniczonym bardzo stopniu wprowadził wynagrodzenia dla takich tam, jeśli dobrze pamiętam, to był wyzwoleniec akurat taki, który tam bardzo jakimiś zdolnościami administracyjnymi się wykazywał. No i trzeba go było jakoś wynagrodzić. I to jest właśnie ten precedens. Drugie, bardzo szybkie pytanie. Co pan sądzi o świętej pamięci generale Kazimierzu Sosnkowskim? Osobiście nazywam go jedynym sprawiedliwym Piłsudczykiem i ciężko mi znaleźć jaśniejszą postać wśród sanatorów. Pozdrawiam serdecznie, już z tego miejsca życzę panu wesołych oraz błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo i odwzajemniam te życzenia panu. Natomiast, no cóż, wydaje mi się, że nie był generał Sosnkowski nie był jedynym sprawiedliwym Piłsudczykiem, bo za jeszcze bardziej sprawiedliwego Piłsudczyka uchodził Walery Sławek. A to był też senator Walery Sławek. To on zresztą skończył źle, bo popełnił samobójstwo. Podczas kiedy generał Sosnkowski nie. No muszę powiedzieć tak, że na, że tak powiem, reputacji czy na charakterze generała Sosnkowskiego cieniem się kładzie opinia, jaką na jego temat ma Mieczysław Jałowiecki. A on był, można powiedzieć, spowinowacony z generałem Sosnkowskim, dlatego że on się ożenił z córką jego siostry. On się ożenił z córką jego siostry, taką Kuką, nazywana była Kuką, ta pani Sosnkowska. No i tam Jałowiecki w tych pamiętnikach zarzuca mu, że no, na przykład za psie pieniądze kupił majątek piękny na Pomorzu, a dlatego za psie pieniądze, że twierdził, jakoby utracił majątek na Kresach Wschodnich. To nie było prawdą, bo tam nie miał żadnego majątku. No i tak to właśnie. Ale rzeczywiście na tle innych tych senatorów to generał Sosnkowski prezentuje się w miarę dobrze. Jego największym, można powiedzieć, największą zasługą to było to, że w 1945 roku skierował taki rozkaz, jak jeszcze był wodzem naczelnym, za to zresztą przestał być, utracił to stanowisko wodza naczelnego, rozkaz, który się zaczynał od takiego zdania: żołnierze, 5 lat już mija, odkąd Polska, wysłuchawszy zachęty rządu brytyjskiego, stanęła do samotnej walki z Niemcami. I tam dalej to rozwijał tę myśl, ale to, że wysłuchawszy zachęty rządu brytyjskiego, stanęła do samotnej walki z Niemcami, już generał Sosnkowski wtedy nic nie mógł zrobić, ale mógł jeszcze powiedzieć prawdę żołnierzom, no i powiedział prawdę, co go kosztowało utratę stanowiska. Tomasz Dobosz. Witam serdecznie pana Stanisława. Mam pytanie, co sądzi pan o wieloznaczności wyrazów? Czy mnogość znaczeń jednego wyrazu w obcych językach wpływa niekorzystnie na nasz mózg? Nic o tym nie wiem, dlaczego by miała wpływać niekorzystnie na nasz mózg. Zresztą nie dlaczego, to w polskim języku też jest sporo wyrazów wieloznacznych, na przykład słowo zamek. Zamek, bo może oznaczać taki tam coś w rodzaju twierdzy. Takiego warownego jakiegoś, warownej budowli. Ale może oznaczać zamek w drzwiach. Ale brzmienie tego i zapis jest taki sam, identyczny. Więc, ale dlaczego miałoby to jakąś destrukcyjnie wpływać na nasz mózg, nie mam pojęcia. Ale czytam dalej. Czy możliwe jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do stworzenia algorytmu, który mógłby ten problem rozwiązać dla naszego dobra? Jaki problem? No nie wiem, o co panu chodzi, szczerze mówiąc. Mówi pan jakimiś zagadkami. Na sztucznej inteligencji to ja się nie znam, ale nie wiem, jaki problem by ta sztuczna inteligencja miała rozwiązać. No są wyrazy bliskoznaczne. Nic, pierwsze słyszę, żeby wieloznaczność wyrazów, czy to w obcym, czy to nie w obcym języku, wpływać miała niekorzystnie na nasz mózg. To na nasz mózg to co innego niekorzystnie wpływa, ale nie wieloznaczne wyrazy. Paweł. Szanowny panie redaktorze, proszę odnieść się do tezy, że to nie nasi politycy są najgroźniejszym problemem dla Polski sprzedawczyków i głupców, nie brakuje nigdzie, również w historii, ale my, jako ich wyborcy. Jeżeli teza ta jest słuszna, umiałby pan wyjaśnić, czemu akurat my w Polsce wybieramy takich ludzi do władzy? Pozdrawiam, Paweł Gross. No, chyba bym mógł. Posłużę się tutaj opinią, ja się zgadzam z tą tezą. Posłużę się tutaj opinią Winstona Churchilla, ale zanim ją tutaj do niej przejdę, to zwrócę uwagę na inną opinię, mianowicie Stanisława Cata Mackiewicza, że największym takim szacunkiem w Polsce to się cieszy patetyczny dureń. Patetyczny, koniecznie, ale dureń. No i to chyba jest prawda. To chyba jest prawda. A dlaczego tak jest? A dlatego to muszę się teraz odwołać do opinii, jaką o narodzie polskim wygłosił Winston Churchill, że naród polski jest wyjątkowo lekkomyślny. No, on chyba wiedział, co mówi. dlatego że najlepszym dowodem naszej lekkomyślności było to, żeśmy Jemu zaufali. No tu on wiedział, co mówi. A dlaczego tak jest? Dlatego, że Polacy bardzo łatwo, i to jest właśnie dowód lekkomyślności naszej jako cechy narodowej, że Polacy dają bardzo łatwo się uwodzić frazesami. Stąd frazesowicze, to aż się roi od frazesowiczów u nas. Ale to są durnie albo łajdacy. To zresztą nie wiadomo, co gorsze, bo z łajdakiem to jakoś można się dogadać, natomiast z durniem to chyba nie. Dlatego, że dureń, no to dureń. To po prostu człowiek mówi coś do niego, a on nie rozumie. Adam Stanowski. Sosnowski, przepraszam. Panie Stanisławie, dziś tylko jedno pytanie. Kto przepuści przez maszynkę do mięsa proletariat zastępczy kobiety? No jak to kto? Przywódcy rewolucji komunistycznej. W momencie, kiedy rewolucja zwycięży, to żadnego proletariatu już nie trzeba będzie wyzwalać. A co z nim zrobić? Już rewolucja zwyciężyła, to żadnego proletariatu nie trzeba będzie wyzwalać, więc trzeba będzie proletariat zastępczy przepuścić przez maszynkę do mięsa. Tak właśnie zrobił Józef Stalin i z robotnikami, których tam do gułagu porozsyłał, i z chłopami, których do kołchozu, a kto tam nie chciał czy coś, to pod pluton egzekucyjny i 15 milionów w ten sposób wytracił. Więc, no i wreszcie bolszewików starych też przepuścił przez maszynkę do mięsa. Jak rewolucja zwyciężyła, jak już tutaj trzeba było człowieka sowieckiego wyhodować, no to po co im były jakieś tam jacyś proletariusze? Nie potrzeba. Szowinista męski, to tak jak z nami, zrobił swoje, może odejść. Szowinista męski. Panie redaktorze, jeśli Kolegium Tumanum pójdzie bankrutować, to czy taki sam los czeka inne wyższe szkoły gotowania na ruskim gazie? Dlaczego na ruskim gazie? Na gazie po prostu. No to bardzo możliwe. No, dzisiaj przeczytałem, że województwo polskie już nie respektuje dyplomów wydanych przez Kolegium Tumanum. No to być może, że jeszcze jakieś inne tam dyplomy się okażą, że to też są niewiele warte. No i to, wtedy mogą tutaj może pójść lawina. Drugie pytanie. Czy w czasie kampanii prezydenckiej w roku 1990 bracia Kaczyńscy wiedzieli, że Kukuniek w życiu żadnej książki nie przeczytał? No tego nie wiem, co oni wiedzieli, ale wydaje mi się, że mogli wiedzieć. Dlatego, że z Wałęsą, z Kukuńkiem przeprowadzała wywiad Oriana Fallaci. Nie wiem, czy jako chyba jeszcze z kandydatem na prezydenta. I to właśnie jej Wałęsa się przyznał, że nie przeczytał w życiu żadnej książki. To było dosyć głośne, ten wywiad był dosyć głośny, więc byłoby dziwne, gdyby akurat bracia Kaczyńscy, którzy tu Kukuńka wtedy stręczyli narodowi polskiemu na prezydenta, gdyby akurat oni jakoś to przeoczyli. Trzecie pytanie. Pozbawienie wolności jest karą przewidzianą w kodeksie karnym. Kiedy już postępowcy zamkną nas w 15-minutowych dzielnicach koncentracyjnych, to jakie nowe kary będą musieli wymyślić w miejsce pozbawienia wolności? No, to inwencja może być, nie wiem, na przykład słuchanie, człowiek byłby skazany na słuchanie kompozycji Nergala, czy na przykład przemówień mojej faworyty Anny Marii Żydowskiej, znaczy przepraszam, Żukowskiej, albo jeszcze lepiej Joanny Scheuring-Wielgus. to gorsze może być od śmierci coś takiego. Także to mnóstwo, och, proszę pana, to pomysłowość ludzka w tym zakresie jest niewyczerpana. I tą uwagą kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.